studiu są już moi nowi goście na drugą godzinę i to jest Marcin Giza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I Kuba Janas.
Cześć.
Cześć. Panowie przyszli z wytwórni tematy, z tematami przyszliście.
Tak, obgadać tematy przyszliśmy.
Dopiąć temat, no, dokładnie. Z tego chyba też ta nazwa wynika, nie?
Z tego się zaczęło?
Znaczy ta nazwa na pewno, nie? Jeżeli chodzi o to, no to po prostu wydawało się, że fajnym powiedzeniem jest zrobić jakiś temat, dopiąć jakiś temat i wykonać. I tak zostało.
I tak zostało. I zaczęło się w sumie też nie jakoś tak dawno temu. Te tematy ciągną się od 3 lat.
No tak. To będzie 3 lata. Kurczę, musiałbym sprawdzić, kiedy jest taka rocznica, żeby poświętować.
Chyba
we wrześniu, tak. Chyba liczymy. Pytanie, czy liczymy od rejestracji stowarzyszenia, bo my na takiej prawnej formule działamy, czy liczymy od pierwszego wydanego numeru.
Ale to też będzie w podobnym czasie? Czy
troszeczkę później,
co
wiesz?
Było bo później?
To rejestracja była później, bo to wszystko jak zwykle w takich oddolnych ideach działa na zasadzie, wiesz, fake it till you make it, więc na samym początku było to, żeby już zacząć robić rzeczy, a dopiero potem formalności spełnić i złożyć.
I bardzo dobrze, bo niejedną inicjatywę, założenie, sformalizowanie tego bytu właśnie w taki czy inny NGOs potrafi zmęczyć, a nawet i wypalić i w ogóle, więc możesz lepiej rzeczywiście zacząć działać, a potem się martwić o to, w jakiej formule. Więc liczmy zdecydowanie od pierwszego albumu. Co to było?
Wiesz co, pierwszy numer to był singiel koleżanki Karoliny Szałaśny. Ona teraz z nami już nie współpracuje, ponieważ sobie teraz gdzieś tam szerzej próbuje wypływać i próbuje gdzieś tam z troszeczkę większymi podmiotami, ale tak, no to był taki dość popowy numer jak na nasze standardy.
To jakie są wasze standardy? To spróbujmy je tak dookreślić, te ramy, w których się obracacie.
Wiesz co, jak zawsze ktoś się mnie pyta, jaką muzykę wydajemy, to mówię, że generalnie niezależną i jest to po prostu cały wachlarz, bo myślę, że każdy znajdzie u nas coś dla siebie i od jakiegoś postpunkowego grania po też romantyczne, songwriterskie, spokojne z akustyczną gitarką i delikatnym kobiecym wokalem, po jakieś romanse z elektroniką czy bedroom indie popowe utwory. Więc tak naprawdę każdy fan jakiejś muzyki takiej niezależnej znajdzie coś po prostu u nas dla siebie.
Czyli po prostu mianownikiem jest muzyka alternatywna, bez już dalej idącego połączenia. To nie są tylko gitary, to nie jest tylko różna odmiana rocka, trafia się też pop, trafia się elektronika. Byle byłoby dla was ciekawie.
Dokładnie. My mamy też dość eklektyczny gust i wydaje mi się, że też słuchacze muzyki takiej alternatywnej czy offowej dzisiaj no też mają taki, nie? Patrząc, ja zawsze też mówię, tak jak Kuba zaczął, że jak on tłumaczy, to ja tłumaczę zwykle tak, że wszystko, co mógłbyś pomyśleć, że mogłoby kiedykolwiek zagrać w Katowicach na festiwalu, to pewnie jest w naszym punkcie zainteresowań, nie?
No, dla mnie to jest ten. Dla mnie to znaczy co innego w zależności od tego, w której fazie festiwalu byśmy się znaleźli. Ale okej. To jest zawsze dobry sposób na dookreślenie. Naliczyłem 19 składów, z którymi współpracujecie i na waszej stronie. To sporo.
Dużo.
Powiedziałbym bardzo nawet, jak na 3 lata działalności.
Wiesz, to dużo, tylko że tak pewnie doprecyzowując, to 1/3 pewnie z nich jest w tym momencie gdzieś tam w jakimś tam delikatnym zawieszeniu albo na jakichś rozstajach. Myślę, że tak aktywnie i to koncertujące i wydające, to jest ich pewnie od 10 do 12. Dlaczego tak dużo? Wiesz co, no na początku działalności też my zachęcaliśmy i robiliśmy rzeczy z większości z ludźmi, których znamy gdzieś tutaj z Krakowa, ze środowiska, z którymi mieliśmy już do czynienia, więc troszeczkę się tego zebrało. Teraz już bardziej ta selekcja jest taka, powiedziałbym, bardziej wymagająca. No. Jest dużo więcej jest zgłoszeń, dużo więcej jest ludzi, którzy chcieliby coś robić. My mamy coraz mniej też czasu i też chcemy się tym zajmować bardzo na poważnie, więc mocniej już teraz filtrujemy wszystko to, co robimy, nie?
A ten Kraków jest ważnym elementem tożsamości tematów?
Ja bym bardzo chciał, żeby tak było i tak pozostało. My mamy coraz więcej składów, czy to z Warszawy, czy to z Nadmorza, Poznania, no ogólnie z całej Polski. Ale zawsze teraz też jak podejmujemy jakieś decyzje o współpracy czy wydawnicze, to jeszcze też mam właśnie zawsze z tyłu głowy, żeby się nie zrobiło tak, że my nagle jako wytwórnia bazująca i będąca oryginalnie z Krakowa nie skończyliśmy z katalogiem, w którym nie ma żadnego krakowskiego bandu ani krakowskiego projektu, nie?
A to kto jest w tym katalogu z Krakowa?
Kala Mays, Goofy Jeans, Odemglanie.
Najniższy człowiek, Andrzej Nocoń.
Najniższy człowiek, tak, Andrzej Nocoń, Neil. Więc w zasadzie mamy całkiem sporo tą reprezentację krakowskiego świata muzycznego, co też jest spoko i też fajnie, że to nie są z jednego gatunku, czy z, powiedzmy z jednej strony tej muzyki, tylko jest to naprawdę spektrum. Ale myślę, że to też wynika z tego, że każdy z nas pochodzi jakby z innego środowiska, ma inny background, a mimo to potrafimy podejmować działania kolektywnie i no jakby wynika to właśnie z tego różnego backgroundu, ale też doprowadza to, że potrafimy się odnaleźć w różnych gatunkach muzycznych i przyjąć do naszej stajni, powiedzmy, po prostu tak zróżnicowane zespoły i projekty. Ale bardzo się cieszę też, że Kraków ma taką mocną reprezentację u nas i liczę, że krakowska scena będzie się jeszcze bardziej rozwijać i dzięki temu będziemy mogli poznawać jeszcze innych różnych wspaniałych artystów stąd.
No możliwe, że i dzięki wam. Padło słowo stajnia i tak pomyślałem, że jest takie wydawnictwo sprzed kilku lat więcej niż tematy, które profilem kojarzy mi się z tym, co wy robicie i to jest Stajnia Sobieski, która już nie działa. Czy to jest jakieś środowisko, które gdzieś was, które znacie, które może częściowo jakoś się łączy z wami, czy to jest tylko podobna inicjatywa sprzed lat, która po prostu jakoś kojarzy się z tym, co wy teraz?
Wiesz co, ja inicjatywę kojarzę, wydaje mi się, że to był troszeczkę mniejszy i bardziej indywidualny projekt, z tego co pamiętam. Tak, no są to ludzie, którzy gdzieś tam się przewijają, ciężko jest się nie znać jak tego, nie? Jak Kraków to jednak jest taka troszeczkę większa wioska, jak wiadomo, w porównaniu do niektórych innych
miast
ma taki bardziej małomiasteczkowy vibe mimo swoich tam 800 tysięcy.
W Krakowie mieszka 7 osób i każdy ze sobą się zna, więc...
Jak to możliwe, że dopiero dzisiaj się poznaliśmy?
Wiesz, wydaje mi się, że my troszeczkę staramy się to robić szerzej. Mam nadzieję, że nie podzielimy tego losu, co powiedziałeś, czyli tego, że niestety tamten projekt już nie istnieje. Zresztą było kilka fajnych w międzyczasie projektów, które też gdzieś tam upadły, jak na przykład był też, no, już nie pamiętam nazwy teraz, mniejsza o to, jak przypomnę sobie, to wspomnę. Wiesz, no my staramy się i bookingowo pchać te nasze zespoły i produkujemy też, no bo jakby ja rzeczy nagrywam, rzeczy miksuję. Opiekujemy się też tymi młodymi zespołami, bo tak jak mówiłeś o tym wzroście tej sceny, no to nam się w tym roku też udało doprowadzić do tego, że w jednym miejscu mamy trzy salki prób, z których korzystają jednak młode zespoły w Krakowie i które składają się na to, żeby te salki tam istniały, a my umożliwiliśmy im technicznie, żeby w fajnych warunkach mogli sobie grać. Więc strasznie nam zależy na tym, żeby to była taka inicjatywa, która jest trochę pracą u podstaw. Nie? To w żaden sposób nigdy nie był projekt biznesowy, bo żeby to był projekt biznesowy, no to pewnie trzeba byłoby troszeczkę inaczej do tego podchodzić i inną muzykę wydawać, bo póki co jeszcze ten drugi obieg w Polsce jest raczej taki, że żyje sobie od eventu do eventu i nie zarabia jakichś dużych pieniędzy, ale właśnie po to jest, nie? No my staramy się doprowadzić do tego i kilka innych małych wytwórni w Polsce stara się doprowadzić do tego, żeby była jakaś klasa średnia w tej muzyce. Bo na dzisiaj czuję, że po prostu jest tak, że są ludzie, którzy robią fajne rzeczy, ale oni są gdzieś tam w tym undergroundzie i ten underground zwykle spina się na zero albo na tym, że ktoś z pasji do tego dopłaci. No i potem są ci ludzie, którzy grają duże festiwale i stadiony, a pomiędzy bardzo, bardzo mało tej infrastruktury, nie?
To się zgadza, tak. Diagnoza jest słuszna. Rozmawiamy o... wdzięczna nazwa bardzo, tak. Rozmawiamy o tematach. Tematów jest wiele, więc zastanawiam się, trochę zacząłeś o tym, Marcinie, mówić przed chwilą. Zastanawiam się, co wydawca dzisiaj właśnie może zaproponować artystom w świecie, w którym tak łatwo samemu coś wydać, to znaczy samo opublikowanie albumu nawet na nośniku fizycznym to nie jest wyzwanie. Ale no, zastanawiam się właśnie jakby jakie macie podejście do tej działalności. Co oferujecie? Co chcecie? W czym chcecie pomóc po prostu tym wykonawcom?
Wiesz co, no na pytanie, co wydawca może dzisiaj zaoferować, no to pewnie wydawca sensu stricte pieniądze i kontakty, nie? W naszym przypadku na troszeczkę innych zasadach i na troszeczkę innej skali. My staramy się robić, ja się zawsze śmieję, taki niezalowe 360, nie? Czyli tak naprawdę jeżeli chodzi o finansowanie, no to nie mamy go aż takiego, wiesz, aż takiego wielkiego i nie jesteśmy w stanie bardzo często aż tyle włożyć pieniędzy, co jakaś tam duża wytwórnia. Niemniej jednak no nasza ciężka praca przy tym, że no ja potrafię zrealizować nagrania, mam gdzieś tam tutaj w Krakowie miejsce, w którym możemy to robić. To już jest ogromne plus dla zespołów i ogromna ulga, że nie muszą sobie za te nagrania i za te rzeczy zapłacić. My bukujemy im trasy koncertowe, staramy się docierać, wiesz, do festiwali, do organizatorów, do bookerów. Robimy cały PR, jeżeli chodzi o rozsyłkę do mediów, jeżeli chodzi o kontakt z mediami. Czyli tak naprawdę staramy się robić wszystko. To głównie, co my wkładamy, to jest, wiesz, bardzo często nasza ciężka praca, chociaż też już jesteśmy na takim etapie, że wiesz, te fizyki czy różne rzeczy jesteśmy w stanie gdzieś tam skredytować, czy sfinansować i pomóc zespołom. Także tak jak mówię, no my mimo tego, że jesteśmy gdzieś tam małym podmiotem i jest to podmiot, wiesz, stricte nastawiony na pracę u podstaw, to bardzo dużo jesteśmy w stanie, moim zdaniem, zaoferować, nie?
Myślę, że też warto dodać, i to pewnie przyda się zespołom, twórcom, którzy pomyślą przy słuchaniu tej audycji, że chcieliby się do nas zgłosić, że my z założenia nie pracujemy dla, tylko pracujemy z, i bardzo nam zależy na takim działaniu kolektywnym, traktowaniu nas jako członka zespołu. I żeby po prostu ten wysiłek był włożony równomiernie i w członków zespołu, w projektu artystycznego, jak i nas. I nie chcemy mieć, czuć na sobie takich oczekiwań, że my jesteśmy zobligowani, żeby wykonać za kogoś pracę, tylko no, podejmujemy, siedzimy razem w jednej fajnej inicjatywie, razem dążymy do tego, żeby to poszło w bardzo fajną stronę. I te wysiłki właśnie powinny być współmierne i tak samo powinno zależeć członkom zespołu i artystom tak samo jak nam. Więc jakby tutaj chcę właśnie trochę tak przestrzec, żeby nie zgłaszać się z myślą, że wow, temat takie super, wszystko nam ogarną.
Wszystkie tematy
będą ogarnięte przez tematy, a ja będę sobie tylko machać laczem i ewentualnie pymkać na gitarce. No nie, fajnie jednak, kiedy mamy ten jednak wspólny cel i wspólną misję i po prostu bierzemy wszystkie nasze zasoby, żeby ten cel zrealizować.
Wspólny wysiłek.
Wspólny wysiłek, tak.
A jesteście otwarci jeszcze na nowe zespoły, na nowe zgłoszenia?
Wiesz co, jesteśmy otwarci, tylko tak jak już wcześniej mówiłem, no ten filtr idzie z każdym gdzieś tam projektem trochę bardziej do góry, ta poprzeczka. Więc na ten moment, jako że no, mamy już dość dużo rzeczy, którymi musimy się zaopiekować w wielkim wymiarze, raczej no, coś musi nam naprawdę tak kliknąć i nas gdzieś tam zachwycić. Musimy dostrzec w tym jakąś taką, mi się wydaje, że z mojej perspektywy to przede wszystkim jakąś charyzmę i oryginalność, żeby się podjąć. No i troszeczkę się już też tak nauczyłem, żeby delikatnie przepróbować się, dotrzeć się najpierw z zespołem. To jest ciężkie, jak się zgłasza do ciebie ktoś, kogo wcześniej nie znałeś i kto jest troszeczkę spoza środowiska albo z innego miasta. Ale to, co Kuba mówił, to zaangażowanie i określenie tego priorytetu, co kto chce zrobić, osiągnąć, jest bardzo ważne, nie? No bo można twierdzić, że chcę się koniecznie robić muzykę, że to jest miłość mojego życia i że ja chciałbym nawet to sprofesjonalizować do tego momentu, żeby gdzieś tam z tego żyć i zarabiać. No ale wtedy trzeba być przygotowanym, że to jest kilka lat tak naprawdę strategicznie zaplanowanej ciężkiej pracy, nie? I można się deklarować, że się to chce zrobić, a potem, tak jak Kuba mówi, nie angażować się za bardzo w to, czy to, wiesz, jakby są z jakichś osobistych powodów, czy braku motywacji, no ale próbujemy to tak filtrować, żeby współpracować tylko z tymi ludźmi, którzy są mega zaangażowani i którzy mają określony cel. Ale też nie jest tak, że tylko tak, no bo no to właśnie chodzi o to, żeby mieć od samego początku określony od zespołu czy od wykonawcy poziom oczekiwań, nie? No bo inaczej będziesz współpracował z kimś, kto mówi, że chce sobie raz na dwa lata wydać jakąś tam płytę, od czasu do czasu jakiś singiel, zrobić 5-6 koncertów rocznie i jemu to wystarcza i jak te koncerty są dla 60-80 osób, to dla niego jest fantastycznie super i on się w tym realizuje. A inaczej jest tak, jak mówię, jak chcesz kogoś, jak ktoś twierdzi, że on chce z tego uczynić jakiś sposób na życie i pracę zarobkową, no to jakby są zupełnie inne dwa zespoły i zupełnie inne dwa podejścia, nie?
No zdecydowanie. Zastanawiam się, bo mówiliście, że często pracujecie z tymi, którzy dopiero zaczynają, są gdzieś na początku swojej drogi i że też chcielibyście, żeby tematy, no odebrałem to wręcz jak taką misję waszej działalności, że chcielibyście właśnie na tych początkach ich wspierać. Czy to się zaczyna zmieniać właśnie, jak mówisz, ta poprzeczka rośnie, że stajecie się trochę bardziej, nie wiem, no wybredni to może nie do końca dobre słowo, ale zaczynacie zwracać uwagę na to, z kim podejmujecie nową współpracę, właśnie też od tej strony, patrząc na to, ile kto już osiągnął albo jakie ma za sobą doświadczenia, czy mówicie raczej o tym zaangażowaniu jako takim?
Wiesz co, ja za siebie mogę powiedzieć, że ja bardziej wierzę właśnie w ten potencjał, oryginalność i charyzmę tych osób, które chciałyby, więc dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, czy te osoby mają dwa albumy, czy napisały pierwszą piosenkę. Mhm. Wręcz z tymi, którzy mają dwa albumy, współpracuje się dużo ciężej, ponieważ oni włożyli już jakąś pracę, często włożyli, nie wiem, 2, 3, 4 lata w projekt. Jeżeli ten projekt do tego momentu dalej jeszcze jest na tym etapie, że nie hula w żaden sposób, no to te ich oczekiwania już są powoli takie no zawiedzione i powoli już pojawia się taka rzecz, że kurczę, no my już tyle zrobiliśmy, no to teraz to już powinno odpalić, nie? A często gęsto jest tak, że ktoś przychodzi, ma te jeden czy dwa albumy już gdzieś tam sobie własnym sumptem ogarnięte i nagrane i to jest tak, jakbyś zaczynał trochę od nowa, no bo jeżeli on do tego momentu nie wykonał na tyle pracy, żeby chociaż gdzieś tam w tym środowisku drugoobiegowym go ktoś znał, no to znaczy, że on trochę nie istnieje, nie? A jego oczekiwania są zupełnie inne niż debiutanta, no bo debiutant wie, że on dopiero tą pracę zaczął, a tutaj ktoś już kilka lat włożył i jest trochę rozczarowany tym, że to nie działa, nie?
Oczekiwania i energia pewnie.
To w drugą stronę też trochę działa, nie? No bo debiutant też z kolei może mieć te takie wyobrażenia, że no ja jutro będę grał, wiesz, największe festiwale i stadiony, tylko trzeba wypuścić 3 numery i to będzie działało, nie? I tak się pewnie też na świecie i w Polsce czasami jakimś tam łudem szczęścia czy wielkim talentem dzieje, no ale zwykle to właśnie jest to, że trzeba tę osobę też przekonać do tego, że no to faktycznie jest wiele, wiele miesięcy albo lat ciężkiej pracy, żeby dojść do tego momentu, żeby być jakąś tam osadzoną na polskiej scenie postacią, a nie, że to jest 4 TikToki i 2 tego, nie? I 2 numery wydane.
No właśnie, to też zwracasz uwagę na to, jak się zmienił krajobraz trochę i co może spowodować, że coś stanie się, że coś się wybije, coś się stanie rozpoznawalne. To pewnie też wpływa na zarządzanie tymi oczekiwaniami, jak widzi się, gdy, nie wiem, gdy kolega z branży albo z, nie wiem, z innego kraju właśnie może na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że niewielkim wysiłkiem, a robi jakiś duży skok w tej karierze.
To w ogóle są takie, wydaje mi się, troszeczkę mentalnie też ciężkie czasy na zasadzie, bo wszyscy wiemy, że większość tych takich success story, które prezentuje się ludziom jako self-made manów, to nierzadko za tym stoi gdzieś tam za granicą 15 osób sztabu albo 20 osób sztabu, które wymyśliły całą kampanię tego, jak ten człowiek ma się promować, a to, że to wygląda gdzieś tam naturalnie i tak bardzo easy DIY.
Tak.
To często nie jest prawda, nie? Więc to też potem wytłumaczyć i przejść do tego na porządku dziennym, do tego, że to jednak jest kłamstwo, a nie prawda i że to wymaga ogromnych nakładów, nie jest łatwo, tak jak mówisz, nie? Niektórzy ludzie spoza środowiska i niektórzy ludzie, którzy tylko na to patrzą przez pryzmat tego, że gdzieś tam sobie coś scrollują i mówią, o fajna młoda dziewczyna sobie tutaj śpiewa z gitarą i ma 10 milionów czy 20 milionów odtworzeń. Wiadomo, zdarzają się takie rzeczy, ale często to jest sztab ludzi, którzy na to pracują, nie? To też buduje jakieś właśnie, tak jak mówisz, w ludziach oczekiwania, że wszystko jest super proste i przychodzi mega łatwo, a tak najczęściej nie jest, nie? Najczęściej praca i konsekwencja to jest dużo większy klucz niż viral i jednorazowy wystrzał, nie?
To raz, a dwa, no skala tego sukcesu też, oczekiwania wobec skali tego sukcesu myślę, że mogą być mocno przesadzone właśnie, że to już no pewnie nie jeden zespół, który realnie osiągnął spory sukces, na przykład na rynku w Polsce, może czuć się nadal nieusatysfakcjonowany, no bo to nie jest, nie wiem, to nie jest wiralowy na przykład kawałek, nie? Albo to nie jest jakiś boom na nich. Czy takie rzeczy też się zdarzają?
Wiesz co, no to co teraz poruszyłeś, że nie jeden zespół, który gdzieś tam może być nieusatysfakcjonowany, no to ja wiem gdzieś tam po wielu latach robienia muzyki i grania muzyki, że mam kolegów, którzy uczestniczą w takich projektach, które uznałaby większość Polski za duże projekty, za grające już jakieś, wiesz, duże sceny i duże festiwale czasami. I nierzadko ci ludzie w poniedziałek idą do pracy, nie? Jakby ten rynek jest taki, że tak jak mówiłem, są super bogaci i są ci tacy trochę biedniejsi. Nierzadko ktoś jeździ, wiesz, 40-50 koncertów z zespołem, który kojarzysz na plakatach jako muzyk i on dalej musi iść do etatowej roboty, nie? To takie są czasami realia, no.
Więc... No to jest mocne ściągnięcie na ziemię w takim razie. Zastanawiam się jeszcze, mówiliśmy o tych waszych zainteresowaniach, o tym co może dać współpraca z tematami, ale zastanawiam się też, gdzie widzicie wytwórnie tematy za jakiś czas, to znaczy, czy macie jakiś taki cel, do którego dążycie. W jaki sposób chcielibyście, żeby to, co rozpoczęliście i o co pielęgnujecie teraz i od 3 lat, jak mówisz sami, czujecie satysfakcję, że utrzymaliście się i dobrze to wszystko wygląda na ten moment, to zastanawiam się, dokąd zmierzacie.
Ja może Kubie zostawię na chwilę mikrofon, bo cały czas mówię.
Dokąd zmierzamy? No jest to bardzo trudne pytanie, bo w zasadzie jestem oczywiście typem marzyciela, więc gdybyś to widział, to ja mogę po prostu wysnuć taką teorię i takie wizje tutaj zacząć kreować, ale to chyba nie jest o tym, gdzie ta wyobraźnia może mnie zaprowadzić.
No to jest o tym zarządzaniu też oczekiwaniami być może, tylko teraz waszymi.
Wiesz co, moje oczekiwania są takie, żeby po prostu dalej robić to, co robimy. To, że robić fantastyczne wydarzenia, spotkać się z tymi ludźmi. Wiesz, ostatnio robiliśmy koncert z okazji premiery albumu zespołu Mlecze, którego słuchaliśmy wcześniej. Daje to taką niesamowitą satysfakcję, gdzie można postawić wydarzenie tak naprawdę od zera, żeby jak ci ludzie przychodzą. Stałem wtedy na stoisku z merchem i podchodzili ludzie, mówili: o, kojarzę was z TikToka, i wymieniali mega dużo miłych słów i kupowali ten merch faktycznie. Też to był koncert otwarty z formułą Pay What You Want. I ludzie faktycznie dawali te datki i jakby sami z siebie. Więc dla mnie taką miarą sukcesu są właśnie takie wydarzenia i możliwość w ogóle tworzenia tej kultury i poznawania tego świata. Wiesz, no jakby ja nie mam dużego backgroundu muzycznego. Ja tak naprawdę w pewnym momencie swojego życia wymyśliłem, że chciałbym działać w wytwórni i znalazłem tematy. To już 2 lata będzie. Więc samo takie wejście w ten świat jakby i to, że w ogóle ta wytwórnia daje takie możliwości też nie tylko mi pod względem właśnie takiego PR-owego, marketingowego czy medialnego kontaktu, bo tym się głównie zajmuję i eventami i bookingiem, ale też dla innych muzyków jest to naprawdę fajne wejście w świat i fajna możliwość. Więc wracając do tego, do tej wizji za kilka lat, to właśnie cały czas robienie tego, co zajawka nam podpowiada i no myślę, że to jest też nasz motor napędowy, nie? Że potem kończymy ten 12-godzinne siedzenie w jakimś lokalu, ogarniając całe wydarzenie na miejscu. I na końcu kończy się z satysfakcją, z rozmowami z ludźmi i no po prostu, wiesz, całe powietrze po prostu śmierdzi już tym sukcesem i czuć tą po prostu satysfakcję w tych fluidach między cząsteczkami i to daje motor i to, jeśli miałbym właśnie celować co widzę za parę lat, no to chciałbym, żeby to się utrzymywało po prostu i każda w ogóle odpowiedź na maila od jakichś dziennikarzy, którzy mówią, że super, puszczę to w jakiejś audycji, to jest kolejna taka mała cegiełka, która po prostu buduje to nasze imperium muzyczne, niezalowe. Chciałbym, żeby no za parę lat to jakby było wybrukowane tymi małymi sukcesami, nie? Tymi wydarzeniami, tymi odpowiedziami na maila, tymi zaproszeniami do audycji i tak dalej. Więc no nie widzę, nie wiem, wiesz, siedziby tematów w jakimś Empire State Building i w gigantycznych innych budynkach, wiesz, z gigantycznym neonem.
To wykupić Universal, czy Universal was? No.
Wiesz co, możliwe. Ja z tym wykupywaniem przez Universal to sukcesem dla mnie, wiesz, ja nigdy nie ukrywałem z muzykami, że dla mnie sukcesem byłoby, gdyby oni w którymś momencie na dobrych warunkach mogli nas opuścić i podpisać sobie kontrakt z jakąś większą wytwórnią, jeżeli to im byłoby potrzebne, nie? No wiadomo, że to nie zawsze jest korzystne dla nich, ale jeżeli ktoś by się zgłosił i oferował dobre, a nie jakieś tam grabieżcze warunki, no to ja każdego z naszych, wiesz, wykonawców zawinę w kokardkę i oddam, nie? Bo wiem, że ja pewnych rzeczy nie jestem w stanie dla nich już wykonać, a schodząc, bo Kuba ma taki piękny właśnie marzycielski statement i romantyczny, on mi się podobał bardzo. A tak jak podsumowując to, o co pytałeś, to ja bym chciał, żebyśmy takich ludzi jak Kuba mieli jeszcze 5 w teamie i żeby właśnie stworzyć te struktury, które będą wykraczać poza tam to, że my na ten moment w tym korze pracujemy w 3-4 osoby, gdzieś tam z doskoku pracują z nami kolejne 4 czy 5 osób. Chciałbym, żeby tych osób było więcej, żebyśmy stworzyli właśnie takie silne i samozastępujące się, jeżeli ktoś, wiesz, wybrałby jakąś inną drogę struktury po to, żeby to mogło trwać, nie? No w zasadzie, że w momencie, kiedy mnie troszeczkę zabraknie pary, czy Kubie zabraknie troszeczkę pary, żeby było 5 innych osób, które w tym momencie wskakują i robią te wszystkie rzeczy.
Też z myślą o kontynuacji.
Dokładnie, z myślą o kontynuacji, z myślą też o, wiesz, robieniu coraz większej ilości rzeczy i projektów i coraz bardziej właśnie, wiesz, w zaawansowanym stopniu, nie? ja wychodzę z założenia, że my oprócz tego, że gdzieś tam uśmiechamy się do wszystkich, wiesz, komercyjnych podmiotów, agencji bookingowych, festiwali i tak dalej, to jeżeli my sobie nie stworzymy swoich eventów, swoich festiwali, swoich wydarzeń, na które będzie przychodzić tam te 300-500 osób, bo w takie bym chciał kierować, wiesz, celować maksymalnie eventy i to by już były ogromne jak na skalę polskiej tam muzyki alternatywnej eventy, no to nas od czasu do czasu ktoś zaprosi, któryś z naszych zespołów, od czasu do czasu nie, ten jakby układ sił jest taki, a ja chciałbym, żebyśmy to my mieli tą decyzyjność, że robimy event i na ten event dzięki naszej ciężkiej pracy gdzieś przez ileś lat przychodzi raz 100, raz 300, raz 500 osób, jeżeli to jest jakiś taki, wiesz, main event całego roku. I dzięki temu te nasze zespoły mają dla kogo grać, mają gdzie grać w super warunkach, wiesz, z wszystkim, z dobrze zrealizowanym, dobrze poświeconym, bo ja uważam, że tego troszeczkę brakuje tej drugoobiekowej muzyki, nie? Że te wydarzenia muszą być na takim poziomie, że jak człowiek, który na co dzień nie chodzi na 70 koncertów do każdego undergroundowego klubu, tylko jak koleżanka Magda zaprosi koleżankę Martę do klubu i ona idzie drugi raz w życiu na koncert albo dwa razy w roku na koncert, no żeby ona stamtąd wyszła i powiedziała, kurczę, no koniecznie muszę do tego wrócić, nie? Mhm. Bo jak ona przyjdzie do tych takich, wiesz, miejscówek, gdzie jest ciasno, brzydko, głośno i nic nie słychać, no to na tej koleżance powie, że ona już drugi raz nie przyjdzie, nie? A my chcielibyśmy to rozszerzyć.
Czasem poza... niezbyt czysto jeszcze.
No, dokładnie. No nie chciałem, wiesz, aż tak, nie? Ale chcielibyśmy to rozszerzyć poza tych ludzi, którzy są zajawkowiczami totalnymi i my ich kochamy i szanujemy i to są wspaniali, wiesz, ludzie, którzy chodzą na 60-70 koncertów i są zawsze, na tych ludzi, którzy po prostu od czasu do czasu chcą zażyć też jakiejś muzyki, kultury i tak dalej. I żeby oni się też pojawili, nie? A nie no żeby się pojawili tylko raz w roku na wiesz, na festiwalu reklamowanym przez browar, nie?
Jak rozszerzać? No to właśnie tak, to masz rację. Ale słychać w tym wszystkim znowu nacisk na ten etos, to znaczy ten, którego właściwie te same oczekiwania, jakie macie wobec artystów, z którymi chcecie współpracować, takie same stawiacie, jak słyszę sobie, więc tu jest duża spójność. W studiu wciąż są tematy na tapecie. Marcin Giza i Kuba Janas. No i rozmawiamy o oczekiwaniach, o zarządzaniu pracą, o tym, gdzie byście chcieli być i co możecie dać. I zastanawiam się jeszcze nad tym w ogóle, od czego to wszystko się zaczęło. W sensie, co było, to jest coś, o co nie zapytałem, to znaczy trochę rozmawialiśmy o tych początkach, ale co było tą iskrą, która spowodowała, że te tematy wypaliły?
Wiesz co, tak trochę na ofie już mówiłem, że iskrą troszeczkę było to, że ja wcześniej też robiłem muzykę z kolegami z zespołu Dziewczęta i mimo wielkich starań jako pojedynczy podmiot było nam bardzo ciężko gdzieś tam się przebić, czy to do mediów, czy to na jakiekolwiek koncerty, festiwale, aż nie wspomnę już o tym, że wiesz, 200 wysłanych maili do jakichś tam wydawców, czy agencji bookingowych i odpowiedź jest na jeden, nie, albo na dwa. I to fajnie, jak w ogóle jest, że nie dziękujemy, nie. Ja teraz też się bardzo staram, żeby jednak odpisywać ludziom zawsze, bo strasznie mnie to denerwowało, że te rzeczy lecą w próżnię. A druga sprawa, że ja, bo mówię, bardzo wierzę w kolektywizację, spółdzielczość i w siłę pracy wspólnej i tym, że jesteśmy wtedy mocniejsi. Trzecia, no prawdopodobnie, tak jak dzisiaj mówiliśmy dużo o tej etyce pracy i o tym, żeby robić rzeczy konsekwentnie, to mi całe życie doskwierało to, że nie potrafiłem ich robić konsekwentnie i przez długi czas. I jest to chyba też... No, pierwsza taka rzecz, w której walczę po prostu z tym, że robię rzeczy konsekwentnie na czas i w długim terminie i nie oczekuję, że po 2-3 miesiącach no, świat padnie do stóp, bo ja już wykonałem jakąś pracę, nie? Więc trochę jest to też dla mnie, nie? A jeżeli chodzi o Kubę, no to już chyba też mówił o swoich motywacjach, nie?
No, powraca ten długoterminowy cel. Nieważne, z której strony zaczynam. A grasz jeszcze?
Wiesz co, my ostatnio graliśmy pierwszy koncert od 5 lat z tym zespołem, o którym wspominałem.
To było w maju na Szufeście w Re. Też super inicjatywa naszego kolegi Jakuba Zająca z zespołu Strangers in My House, który już 4 edycje takiego shoegaze'owego festiwalu przeprowadził w Krakowie. My ją zresztą podłapaliśmy i zrobiliśmy ze swoimi zespołami koncerty w całej Polsce pod tym szyldem na wiosnę. Super w ogóle to wyszło. Ludzie lubią, jak coś jest nazwane jakąś konkretną nazwą i ma jakąś kontynuację właśnie. A teraz będziemy grać, i to mogę też już troszeczkę podreklamować. We wrześniu gramy w Krakowie na kolejnej takiej właśnie inicjatywie, gdzie ktoś stwierdził, że zacznie coś robić więcej, czyli na Heavy Pop Festival. To będzie festiwal w klubie Hype Park 27 września i organizują go nasi koledzy z zespołu Waves, którzy też stwierdzili, że jak sobie sami nie zrobią festiwalu, to w Krakowie żadnego festiwalu dla nich nie ma, więc będziemy my, będzie zespół Sad Smiles, będzie zespół Dom Zły, będzie zespół Waves, zespół The Casino, więc naprawdę fajny, taki gitarowy, zróżnicowany line-up. Im zależało na tym, żeby było troszeczkę czasami lżej, a troszeczkę bardzo mocno gitarowo, więc podjęli się takie inicjatywy i my zagramy też na Great September we wrześniu w Łodzi. Także jak przestaliśmy oczekiwać czegokolwiek i troszeczkę zarzuciliśmy, to propozycje się pojawiają. Większość moich kolegów z zespołu też gra w różnych innych projektach, które gdzieś tam po Polsce sobie śmigają, więc wszyscy są w gazie i wrócili z uśmiechem do tego, żeby coś robić.
Fantastycznie. Mam wrażenie, że rzeczywiście w Krakowie trochę brakuje takiej muzyki, nie wiem. No mówisz, klasa średnia w muzyce, trochę to jest może trafne określenie. Grinzu może?
No tak, no Grinzu to jest legenda w ogóle. Cyprian Buś jako booker to jest absolutna krakowska legenda. To jest facet, który całe swoje życie poświęcił robieniu koncertów, ściąganiu do Krakowa zespołów z całej Polski, ale też ze Stanów, z Australii, z Argentyny, bo w klubie Re takie koncerty się odbywają cały czas. Wielka też inspiracja dla mnie i gość, którego mega lubię i z którym mamy świetny kontakt i którego mega szanuję. Ja się zawsze śmieję, że właśnie Grinzu czy właśnie koncerty Cypriana to jest off festiwal przez cały rok w Krakowie, nie? Oj, nie tak. Musimy jechać do Katowic, bo te rzeczy są. I to wiesz, do tego stopnia, że legendarnym jest koncert zespołu Fontaine's DC w Re, który zorganizował Cyprian w lutym bodaj 3 czy 4 lata temu, a we wrześniu ten zespół odbierał Hyundai Mercury Award dla najlepszego debiutu w Wielkiej Brytanii, nie? Czyli tam ichniejszego Fryderyka. Co pokazuje, jaki gust i jaki nos ma gość, który robi te koncerty, więc jakby jeżeli ktoś ze słuchających uwielbia muzykę wszelaką alternatywną, to polecamy zawsze sprawdzać profil klubu Re i przychodzić na te koncerty, bo nierzadko możecie przyjść na koncert zespołu, który za pół roku będzie jednym z największych odkryć w swoim kraju albo na świecie, nie?
Tak, i załapać się na koncert w klubie za przyzwoite ceny biletów, a nie w arenie za krocie.
No myślę, że wiesz, nigdy w życiu już nie będę tam 4 metry od Griana Chatena i nie będzie ze mną tam 120 osób czy 140 osób na sali, a nie 20 tysięcy osób, nie? Zresztą częstowałem go w tamtym momencie Michałkami, bo miałem akurat wtedy urodziny, nie? Więc to są tego typu historie, więc chodźcie ludzie na swoje lokalne koncerty, bo to nierzadko są, kurczę, kosmicznie dobre bandy z wielką przyszłością, nie?
To Bartek Haciński, dziennikarz polityki, zawsze często powtarza, żeby właśnie nie pomijać tej fazy klubowej, to znaczy właśnie chodzić na koncerty klubowe, wyłapywać tam tych artystów, którzy za chwilę będą gwiazdami i mieć tę okazję przeżyć ich koncerty tak prawdziwie, właśnie z krótszym dystansem, w lepszym kontakcie z artystami. Często też w takiej mniej wystudiowanej, wyreżyserowanej formule, tylko takiej bliższej prawdy. No i co tu dużo mówić, w znacznie przystępniejszych cenach. A i on powtarza wtedy często, że to jest szansa na to, żeby zobaczyć ich więcej, częściej, więc taki rachunek ekonomiczny też ma sens. Chociaż rozmawialiśmy też o tym, że ceny biletów rosną, a niekoniecznie tych koncertów klubowych i że to też jest wyzwanie dla branży, żeby przebić ten jakiś potencjalny szklany sufit, który się tam pojawił. No, dużo mówimy o pracy, to jeszcze powiedzmy o tym, jakie ona przynosi owoce, jakie sukcesy macie na koncie, to znaczy którymi nie wiem, koncertami, na jakich wydarzeniach, festiwalach, czy może którymi zespołami, co osiągnęły, chcielibyście się pochwalić i na które zespoły szczególnie polecacie zwrócić uwagę? Ja wiem, że to jest najtrudniejsze z możliwych pytań akurat.
Tak, jakby matka miała wybrać ulubione dziecko.
Każda matka ma ulubione dziecko, tylko nie chce o tym, mówić.
Wiesz co, no, w tym momencie nie będziemy mówić o dzieciach z ulubionych, tylko z tych z największymi sukcesami, jeżeli o to pytałeś.
Te, które świadectwo z paski.
No, więc na pewno cieszy nas to, że za 2 czy 3 tygodnie jedziemy na festiwal, ponieważ na jednej z tych mniejszych scen będzie grał Andrzej Nocoń. Cieszy nas to, że w zeszłym roku, co prawda to tam się już odbyło wcześniej niż my podjęliśmy współpracę, zabukowanie tego, ale że zespół Zachwyt na tym festiwalu grał 2 koncerty, bo jeden akustycznie, a drugi w namiocie. Cieszy nas na pewno to, jak sobie radzi zespół Mlecze ostatnimi czasy, ponieważ ten debiut się naprawdę fajnie poniósł, jeżeli chodzi o streamingi, odzew w ogóle platform streamingowych i wszystkich tych, wiadomo, że to dzisiaj opiera się na tym, że zespół musi być na pewnych playlistach na Spotify'u, musi być na pewnych, w pewnych miejscach wypozycjonowany i to się dzieje z zespołem. Mlecze zresztą na poznańskim Next Feście zostali od razu, jeszcze przed debiutem, zaproszeni na scenę właśnie Spotify Fresh Finds. Co tak jak mówię, też poczytuję za sukces na plenerowej scenie na tym Next Feście. Świetny koncert dał Zachwyt, więc wydaje mi się, że na ten moment najlepiej radzą sobie właśnie Mlecze, Zachwyt i Andrzej Nocoń. Ale staramy się, żeby inni też właśnie się gdzieś tam przebijali, nie? Do tej świadomości, do festiwali, do tej świadomości, do tego, żeby ludzie kupowali te płyty, bo faktycznie, jeżeli chodzi o Zachwyt czy o Mlecze, no to świetnie schodzą te fizyki, świetnie schodzą, wiesz, koszulki, każdy inny merch i to nie tylko na koncertach. Jest tak, że faktycznie do naszego sklepiku, do którego zapraszam, ludzie zaglądają, kupują te rzeczy, wiesz, widzi się coraz więcej ludzi gdzieś tam na koncertach w koszulkach tych naszych zespołów i to jest super dla mnie sukces, nie?
Dokarmiacie wszystkich równo.
Wiesz co, my się staramy dokarmiać wszystkich równo. Też nasze decyzje potem gdzieś tam wewnętrznie są, tak jak już mówiliśmy, nie, uzależnione od priorytetów samych zespołów i od tego, ile one sobie tam gdzieś chcą i mają ochotę partycypować, nie?
No to może na tej nucie zakończmy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo, bardzo wam dziękuję, że przyszliście omówić te wszystkie tematy, które macie. Kuba, może jeszcze podaj swoich ulubieńców.
Zespół Mlecze zdecydowanie to jest najbliżej mojemu sercu. Też niedawno stosunkowo dołączyła do nas Klejnot, w którą bardzo wierzę i wróżę sukcesy.
I zaraz ją posłuchamy z kawałkiem dla motyli.
No i też Andrzej Nocoń, bo to jest po prostu muzyka nie z tego świata, więc bardzo zachęcam do sprawdzenia ziomka.
Ach, Andrzej Nocoń. Ja szukałem, dziwny zapis, tak. A-N-C-H-E-Y Nocoń. Dobra, będzie mi łatwiej teraz się w tym odnaleźć. A jak ja lubię shoegaze na przykład, to kogo powinienem posłuchać?
No to jak lubisz shoegaze, to na pewno Shlugazer, nie?
Shlugazer, tak.
To jest dość przewrotna nazwa, ale ale no, świetny zespół na tej zasadzie, że Szymon Szwed, który jest tam liderem, naprawdę robi świeżą muzykę i to jest taki shoegaze, który, wiesz, nie uśniesz przy drugim numerze, tylko bardziej ten taki ostatnio furorę robi, nie wiem, zespół Julie, jeżeli chodzi o zagraniczne rzeczy, no to tam jest dużo właśnie tego, jakiś dość dziwnie zefektowanych gitar, jakichś pitch shifterów, takich rzeczy, których wydaje mi się u nas na scenie niewiele osób jeszcze eksplorowało. Mhm. Więc na pewno zespół Szlugazer, na pewno zespół Zachwyt, który wypłynął na tym, że pierwsza epka zrobiona przez Miłosza w domu, jak miał lat 16, ma totalnie nieosiągalne dla polskich niezelowych zespołów wyniki, nie? No bo tam do kupy te 4 otwory mają gdzieś tam grubo ponad 1 000 000 odtworzeń na Spotify'u, co zwykle się nie zdarza 16-latkowi, który na własnym komputerze zrobił coś, co wydawało mu się, że posłucham mama i koleżanka, nie? No, no. To trochę była taka historia, że Miłosz przychodzi do taty i o 24 mówi: tato, na jutro potrzebuje zespół muzyczny, bo trzeba koncert grać na festiwalu, nie? To nie, wiesz, nie blok techniczny i kredki, tylko tato, zespół
school
trzeba,
project.
Nie? Zresztą z tatą grali przez dobre 2 lata w zespole.
I jeśli to posłuchała ta koleżanka, to myślę, że to było to.
Możliwe, że jak czasami jest taka motywacja, że się muzykę robi właśnie po to, żeby ta koleżanka albo ten kolega posłuchali, nie?
A czemu nie macie Bandcampa? Jeszcze tak zapytam.
Wiesz co, nasza dystrybucja się nie obejmuje Bandcampa, bo my współpracujemy z taką firmą The Orchard, jeżeli chodzi o dystrybucję cyfrową. Niektóre zespoły sobie na własną rękę wrzucają tego Bandcampa. My jakby z automatu go nie wrzucamy, bo nasza cyfrowa dystrybucja go nie obejmuje. On troszeczkę inaczej chyba funkcjonuje też. A nie, to chyba z SoundCloudem jest.
Ale podobnie. Generalnie z tego, co pamiętam, to labelowo są inne warunki niż dla indywidualnych twórców i te warunki są mniej korzystne po prostu.
Ale masz rację, że zwracasz na to uwagę, bo czasami faktycznie sporo osób tam też tej muzyki szuka i musimy chyba troszeczkę więcej czułości i uwagi tej platformie poświęcić.
To jest moja ulubiona forma z cyfrowych, właśnie przez to, że mogę sobie konkretne albumy tam jakoś kolekcjonować i mieć to poczucie, że je mam, nie? Ale no, to jest może jakiś temat na przyszłość. Moimi i państwa gośćmi byli Kuba Janas i Marcin Giza i bardzo wam za omówienie tych wszystkich tematów dziękuję.
Dziękuję również.
Dzięki wielkie.
Radio Kraków Kultura.